przy gorącym stole.
Kłaniam się Państwu, wczesny wieczór poniedziałkowy, czas tradycyjnego krzyżowania szabel przez wielkopolskich polityków na naszej antenie. Dziś przy gorącym stole nadal telefoniczną drogą rozmawiamy w następującym gronie. Minister Szymon Szynkowski-Welsenk, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie ministrze, kłaniam się.
Dzień dobry, panie redaktorze.
I poseł Jakub Rutnicki, Koalicja Obywatelska, również nisko kłaniam się, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam, szanowni państwo.
Proszę państwa, informacją pewnie dnia dzisiaj jest ratyfikacja przez prezydenta Andrzeja Dudę decyzji Rady Europejskiej dotyczącej zasobów własnych Unii i tak naprawdę zgoda na utworzenie Funduszu Odbudowy. O tym mówiliśmy nie raz na naszej antenie, ale mimo wszystko z kronikarskiego obowiązku, no i też mając tak szacownych gości, poproszę panów o zdanie komentarza do tego, no bo dużo się działo w ostatnim tygodniu w związku z ratyfikacją. Ta senacka batalia i ten brak tak naprawdę preambuły i to ten senator, który się gdzieś windzie za czasem, jakieś takie piętrowe historie. Panowie, no jak oceniacie to, co się stało ostatecznie? No i skończyło się na biurku prezydenta podpisem w ostatnich godzinach przed naszą audycją.
Ja chętnie oddam głos panu posłowi z Platformy, bo to gry Platformy i zabawy Platformy doprowadziły do opóźnienia tej ratyfikacji. No a jak się to wszystko skończyło, to już się wszyscy widzieliśmy. Natomiast chętnie poznam komentarz na ten temat posła Jakuba Rutnickiego.
Szymon Szynkowski-Welsenk, zatem oddaję głos. Panie pośle, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Szczególnie jeżeli chodzi o kwestię opóźnienia planu odbudowy czy ratyfikacji Funduszu Odbudowy, to ja tylko przypominam te ciągłe przetargi i te ciągłe kłótnie wewnątrz pokłóconej prawicy, bo przypominam, że przecież to prawica jako jedyna część rządu prawicy z panem Zbigniewem Ziobrą jest przeciwna temu planu odbudowy i to jest niepodważalny fakt. Więc panie pośle, gdybyście tylko mieli większość we własnej tak zwanej zjednoczonej prawicy, która jest podzielona, do tej ratyfikacji doszłoby znacznie wcześniej. To już jest kwestia techniczna. Pan prezydent podpisał odpowiednie dokumenty. Ja oczywiście i będziemy robić wszystko jako Koalicja Obywatelska, to aby te pieniądze były w sposób uczciwy i rzetelny wydawane, żeby te pieniądze były przede wszystkim kontrolowane i żeby one były wydawane przede wszystkim przez samorządy, bo PiS pokazuje jednoznacznie, że centralistyczny sposób wydawania pieniędzy, szczególnie jeżeli chodzi o Wielkopolskę, jest bardzo niesprawiedliwy i wiele samorządów jak Szamotuł, jak Nowy Tomyśl, jak wiele innych miast, chociażby Poznań, nie dostał nic, jeżeli chodzi o tak zwane pieniądze rządowe. Także dlatego.
Kto pan opowiada? Dlaczego pan mówi kłamstwa? Ja chętnie słucham, ale dlaczego pan kłamie?
Proszę pana, jeżeli chodzi o fundusz ten samorządowy z drugiego i trzeciego rozdania, tam gdzie już były tak zwane kryteria, czyli tylko i wyłącznie kryteria polityczne, samorządy, które wymieniłem, dostały zero, więc kłamie pan.
Kłamie pan świadomie, okłamuje pan słuchaczy. Poznań dostał z tego rozdania ponad 4 miliony złotych, Powiat Poznański otrzymał kilkanaście milionów złotych. Ale Platforma jak zwykle posługuje się kłamstwem.
Znaczy, jeżeli chodzi o kłamstwo, panie pośle, to
ale pan kłamie w tej sprawie, nawet pan nie ma wiedzy.
Jesteście ostatni,
załóżmy takie,
na ten temat
takie
będzie,
może o to mówi, dla pana bardzo teraz, łagodne, łagodną
ja
wersję, że pan
panie,
po prostu
panie, panie pośle, więc
zachwyca mnie tempo.
Więc jeżeli będę mógł dokończyć, rolą Koalicji Obywatelskiej i opozycji jest to, żeby te pieniądze po prostu były skutecznie wydawane, a skutecznie wydawane pieniądze to są wydawane pieniądze przez samorząd terytorialny. Ja przy okazji
panie
przypominam,
pośle, kropka, że rząd PiSu dajmy możliwość odpowiedzieć.
Ostatnie zdanie to rząd PiSu chce skrzywdzić Wielkopolskę i w nowej perspektywie regionalnego programu operacyjnego chce zmniejszyć budżet o blisko 50% mniej na żłobki, na przedszkola, na drogi.
Panie pośle,
takie jest działalność PiSu.
To teraz
mówią, a jeżeli chodzi o Wielkopolskę, podejmują takie działania, aby po prostu okradać Wielkopolskę.
Dałem się panu wypowiedzieć.
Jeżeli chodzi o regionalny program operacyjny i nową perspektywę budżetową.
Teraz pozwólmy ministrowi Szymonowi Szynkowskiemu.
Do roboty proszę się wziąć więcej pieniędzy dla Wielkopolski przede wszystkim.
Panie ministrze,
w nowej perspektywie
bardzo proszę, panowie, ja się jestem zachwycony oczywiście temperaturą dyskusji, bo to dla mnie emocje zawsze mają znaczenie. Natomiast bardzo proszę, jeżeli możemy nie wchodzić sobie w słowo, bo to w radiu się potem zupełnie rozjeżdża. Panie ministrze, bardzo proszę, jeszcze krótko, bo chciałbym przejść do kolejnego tematu.
Oczywiście, króciutko, ten gang Olsena, który widzieliśmy w Senacie, który pokazał, że Platforma nie potrafi absolutnie nic zrobić. Nawet nie potrafi, jeżeli chce przeciągnąć procedurę i wprowadzić jakąś absurdalną preambułę do projektu ratyfikacji, to nawet tego nie potrafi zrobić, bo jej posłowie nie wiedzą, jak głosować, nie wiedzą, jak obsługiwać windy. No jest to po prostu groteskowy gang Olszena w akcji, który zobaczyliśmy, w jaki sposób potrafi zajmować się poważnymi sprawami, bo przecież ratyfikacja to jest bardzo poważna sprawa. I ten reprezentant tego gangu Olsena w tej chwili...
Ale proszę mnie nie obrażać, panie pośle. Jeżeli będziemy w taki sposób rozmawiać, że
kolejny udowadnia, nie posiada wiedzy.
Gangu, no to proszę,
nie
panie ministrze, proszę tutaj do rzeczy i naprawdę uważać, co pan mówi. Gangiem to jest być może pana towarzystwo polityczne, które w wyniku kontroli NIK-u powinni...
Gang Olsena, z którego ludzie się śmieją, który zaczyna się w windzie, który nie potrafi nic zrobić,
pan
którego jest pan reprezentantem.
Panowie, nie wchodzimy.
To jest właśnie to, co widzieliśmy w Senacie.
Szanowni panowie, nie wchodzimy sobie.
A pan swojej braku kompetencji myli Senat z posłami, także
panie
gratuluję,
pośle,
panie ministrze.
Ja mam taką propozycję. Pozycję w tej sytuacji, ponieważ emocje jednak poszły trochę za wysoko, to ja zmienię
ale
kolejność.
To możemy rzeczywiście określać to, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości. To może tak, ale
to panowie,
proszę naprawdę
to
uważać.
Epitety no, mamy dobrze. Za sobą.
To ja powiem, panie redaktorze,
proszę.
Łagodnie, bo pan poseł Ruszyński
to łagodnie, proszę bardzo.
rzeczywiście bardzo lubi zakrzykiwać, bardzo lubi mówić nieprawdę.
Panie pośle, proszę nie przerywać w tej chwili.
Więc ja powiem na faktach, oprę się w tej chwili. Oprę się na faktach. Pan przed chwilą powiedział, że z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pan to nazwał funduszem samorządowym, bo nawet tam nazwy tego funduszu pan nie zna, to jest Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, że Poznań nie otrzymał ani złotówki. Później pan się poprawił, że z drugiej i trzeciej transzy Poznań nie otrzymał ani złotówki. Otóż chcę panu powiedzieć, że jest to nieprawda. W najlepszej, łagodnej wersji pan po prostu nie wie tego, bo pan się nie zna tym i nie interesuje, bo pan co najwyżej ogranicza się w swoich zainteresowaniach do tego, czy szamotuły coś dostały. Więc proszę, że tak powiem, tą kwestią oczywiście się zająć. Szamotuły to ważne miasto. Między innymi dzięki mojemu zaangażowaniu szamotuły otrzymały tomograf komputerowy w szpitalu.
Panowie, nie mówimy jednocześnie. Powtarzam ostatni raz, bo to naprawdę jest niesłuchalne.
Ja mówię dobrze o szamotułach, które reprezentuje pan poseł Ruszyński, a pan poseł Ruszyński mi przerywa. W związku z tym na szamotułach, jeżeli się zna, jeżeli chce wspierać tam inwestycje, tak jak ja wspierałem na przykład zakup tomografu komputerowego dla szpitala powiatowego w Szamotułach, to proszę wspierać i na pewno pan może też liczyć na moją pomoc. Natomiast jeżeli pan się chce wypowiedzieć o Poznaniu, to proponuję sprawdzić podstawowe fakty i ustalić, że Poznań z ostatniej transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymał środki odpowiednie konkretnie na rozbudowę kompleksu sportowego Warta Poznań, a powiat poznański otrzymał około 12 milionów złotych.
Panowie, spróbuję was pogodzić na chwileczkę w takim razie.
Jak pan wszystkie dane, to wtedy proszę siadać do dyskusji.
Moja propozycja, żeby trochę obniżyć temperaturę dyskusji, zamienię nieco tematy i teraz zajmę się naszym poznańskim podwórkiem, czyli kwestią, która od paru dni zaczęła też żyć swoim własnym życiem. Mam na myśli uchwałę radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy chcą nadania nazwy skwerowi, który znajduje się niedaleko od Cytadeli, koło Pomnika Armii Poznań. Ma on nosić imię pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich. Prezydent Jacek Jaśkowiak mówi tak, Komisja Kultury, w której także większość ma Koalicja Obywatelska, mówi tak. Czy to jest wbrew ostatniej takiej modzie na to, żeby się negować wzajemnie, to jest taki gest dobrej woli? Panowie doceniacie to, jak to interpretować? Bo też bardzo różne komentarze czytam, a jutro jest w tej sprawie głosowanie Rady Miasta.
Ja mogę tylko powiedzieć to, że ta decyzja należy do radnych miasta.
A panu się podoba, panie pośle?
Poznania. Panie redaktorze, to jest, jeżeli chodzi tutaj o moją opinię, to uważam, że Lech Kaczyński jest oczywiście osoba, która w historii zapisała się, ale jest to osoba, która, jeżeli chodzi o kwestię Poznania, nie jestem tutaj jakimś wielkim zwolennikiem w taki sposób uhonorowania pana prezydenta, ale też uszanuję decyzję Rady, bo też przypominam, Poznań to miasto wolności, Poznań to miejsce, w którym bardzo często na Placu Wolności spotykamy się, walcząc o to, aby w Polsce znów i wreszcie nastąpiły rządy prawa i bardzo często tysiące ludzi przez ostatnie miesiące protestowało, chociażby przypomnieć wielkie protesty w obronie praw kobiet. Ja odnoszę wrażenie, że to jednak spadkobiercy Lecha Kaczyńskiego w tej chwili doprowadzili do tego, jaką mamy sytuację w naszym kraju, czyli niszczenia porządku konstytucyjnego, niszczenia praworządności i myślę, że jest wiele jeszcze innych przestrzeni, gdzie PiS po prostu niezbyt pozytywnie, mówiąc bardzo delikatnie,
zapisuje się. Ale my nie o tym mówimy. Także, my mówimy o geście prezydenta Jacka Śkowiaka, który mówi, że
chodzi o tą kwestię,
chce uhonorować.
Jeżeli radni taką decyzję podejmą, radni mają do tego prawo. Jeżeli taka decyzja zostanie podjęta, no to po prostu ona wejdzie w życie, ale to już decyzja radnych. Ja jestem tutaj, patrzę na to z boku. Uważam, że miasto Poznań w swoich takich walorach wolnościowych i tego, gdzie jest w tej chwili, jak mocno sprzeciwia się władzy PiS-u, no myślę, że wiele osób może nie do końca być z tego powodu zadowolone, że taki skwer może powstać.
Panie ministrze, wiem, że to pańskie środowisko też w tym w jakiś tam sposób brało udział. No i to prawdopodobnie zostanie jutro przegłosowane, bo skoro jest i pozytywna opinia prezydenta, i Komisji Kultury, no jakoś trudno mi sobie wyobrazić, żeby nagle to w ostatnim momencie miało zostać przez radnych odrzucone.
Nie tylko brało udział, tylko jest to inicjatywa zgłoszona przez Klub Prawa i Sprawiedliwości.
Tak, mówiłem
klubu. Pani przewodnicząca radna Klaudia Strzelecka zgłaszała tą inicjatywę, ale jest to inicjatywa, o której od początku mówiliśmy, że nie traktujemy jej jako inicjatywy politycznej, tylko jako inicjatywy mającą na celu uhonorowanie pamięci pary prezydenckiej, która na takie uhonorowanie zasługuje, i jest też duża grupa ludzi w Poznaniu, której brak takiego uhonorowania w przestrzeni publicznej miasta przeszkadzał, która uważała, że takie uhonorowanie powinno nastąpić. Ci ludzie się przez ostatnie lata do wielu naszych radnych, ale też także do mnie, do wielu innych przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, jak sądzę, nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, zgłaszali. I dlatego rozmawialiśmy o tej sprawie jeszcze przed złożeniem oficjalnym tej inicjatywy, bo zależało nam na tym, żeby było pewne minimum zgody co do tego, że sprawa ta w sposób niepolityczny może uzyskać akceptację radnych. I bardzo cieszę się i bardzo jestem wdzięczny przedstawicielom innych klubów Rady Miasta, czyli radnym także Platformy Obywatelskiej, radnym klubu Wspólny Poznań, że potrafili wznieść się ponad poziom dyskusji stricte politycznej w tej sprawie i pokazać, że można szukać przestrzeni do dyskusji o sprawach wspólnych, honorując imię osób ważnych dla kraju, z którymi pewnie część tych radnych się nie zgadza, nawet oficjalnie nie mówili, że z polityką prezydenta Lecha Kaczyńskiego się nie zgadzają, ale jako byłego prezydenta uważają, że w Poznaniu prezydenta Lecha Kaczyńskiego jego żonę, niektóre radne nawet w szczególności zwracały uwagę na rolę Marii Kaczyńskiej i sprawowaną przez nią funkcję i wykonywane obowiązki, że parę prezydencką należy uhonorować.
Panie ministrze,
gdyby ta jutro ta decyzja pokazała, że taka przestrzeń porozumienia w takich sprawach może
Poznaniu wejść. Panie ministrze, pan to traktuje jako gest wyciągniętej ręki ze strony prezydenta Jacka Śkowiaka, no bo bez prezydenta Jaśkowiaka, bez Zielonego Świata prawdopodobnie nie byłoby tej zgody. No to znamy wszyscy kulisy kuchni tego, jak działa Rada Miasta Poznań, szczególnie w tym obecnym układzie, w tej konfiguracji tak naprawdę. Niektórzy mówią, że no to jest emanacja woli prezydenta Poznania.
Panie redaktorze, poczekajmy do jutrzejszego głosowania, ponieważ w tej sprawie rzeczywiście pojawiły się głosy wspierające ze strony radnych innych klubów, ale też pojawiły się głosy radnych, z których można było odczytać, że nie są oni gotowi do tego, żeby wznieść się ponad polityczne podziały, a więc chciałbym poczekać z ostatecznym komentowaniem do jutrzejszej decyzji Rady Miasta. Natomiast to, że prezydent Jaśkowiak w tej sprawie wyraził swoje stanowisko, no traktuję, tak jak powiedziałem, to jako element pokazania, że w niektórych sprawach, chociaż ja się w ogromnej ilości spraw z prezydentem Jaśkowiakiem nie zgadzam, ale że w niektórych sprawach można szukać przestrzeni wspólnej. Tej przestrzeni wspólnej szukamy również my, rozmawiając z prezydentem o tym, w jaki sposób można pomóc Poznaniowi w różnych obszarach. Wiemy, że w tej chwili ze względu na pandemię jest szczególnie trudna sytuacja gospodarcza, wiemy o różnych problemach, na które napotykają poznańskie inwestycje. Wiemy o tym, że poszukiwano wiele lat środków na wsparcie dla Warty Poznań i prezydent Jaśkowiak dziękował też w rozmowie ze mną za to, że właśnie z tego rządowego funduszu inwestycji lokalnych, z którego rzekomo, jak twierdzi pan poseł Ruczyński, do Poznania nic nie trafiło, to właśnie miliony dla Warty na początek, na rozpoczęcie inwestycji w tej trzeciej transzy trafiły i prezydent Jaśkowiak potrafił za to podziękować, więc ja im więcej będzie takich pól, gdzie mimo różnic politycznych potrafimy się porozumieć dla dobra Poznania, ale też dla dobra w tym przypadku po prostu pamięci zasłużonej zmarłej osoby prezydenta Rzeczpospolitej, jego żony, tym bardziej będę się cieszył.
Panie pośle, czy pan ma jeszcze ochotę dodać coś, czy już nic w tej części, bo mam oczywiście kolejny gorący temat, który się rozkomentował.
Ja przede wszystkim życzyłbym sobie, że jeżeli dojdzie do decyzji, która jeżeli Rada taką decyzję podejmie na tak, żeby też to nie było miejsce, które będzie od razu wykorzystywane politycznie, żeby Poznań nie musiał tutaj widzieć pana Macierewicza ze swoimi teoriami dotyczącymi spiskowych sytuacji, które wydarzyły się w Smoleńsku, bo tak naprawdę mam taką obawę, że to miejsce będzie wykorzystywane właśnie do tego, aby podgrzewać sytuację polityczną, a takie miejsce na pewno do tego nie powinno służyć, więc mam też taką nadzieję, że jak ta decyzja będzie uchwalona i będzie ten skwer, żeby nie dochodziło do wykorzystywania w sposób cyniczny tej wielkiej katastrofy, gdzie zginęło 96 naprawdę bardzo zasłużonych osób dla naszego kraju w taki bezpośredni sposób polityczny, który niestety PiS przecież do tego tą katastrofę smoleńską wykorzystał, na czym bardzo, bardzo ubolewam.
Proszę państwa, w takim razie...
Ten głos nie potwierdza, że wszyscy potrafią znieść się ponad polityczne podziały, ale na szczęście pan poseł Jakub Rutnicki nie jest radnym miasta Poznania.
Może się pan minister zajmie sobą.
Proszę państwa, temat, który mnie bardzo interesuje od ubiegłego tygodnia, taka nowa łamigłówka, układanka polityczna nam się wytworzyła po tym, gdy Senat odrzucił kandydaturę Bartłomieja Wróblewskiego na rzecznika praw obywatelskich. No i mamy w tej chwili dwójkę kandydatów i prawdopodobne posiedzenie Sejmu na razie, około połowy czerwca, nadzwyczajne posiedzenie, w którym będzie ta dwójka kandydatów na rzecznika praw obywatelskich głosowana, bo potem to już zdaje się, skończy się czas. No i ta dwójka to jest senator niezależna Lidia Staroń, popierana przez Prawo i Sprawiedliwość, i także profesor Marcin Wiącek. I tutaj sytuacja jest ciekawa, bo popiera go cała opozycja, no może oprócz Konfederacji. Konfederacja się w tej sprawie nie wypowiedziała, ale także Porozumienie Jarosława Gowina. No i to trochę chyba nam zmienia sytuację na scenie politycznej. I zapytam panów o komentarz. Przede wszystkim, no tutaj wszystkie reflektory są skierowane na Jarosława Gowina i ten jego ruch, bo no to nie jest zwyczajna sytuacja, tylko raczej zupełnie jakieś nowe klocki nam się pojawiają na scenie. A zatem panowie, jak oceniacie ten obecny układ i czy to może zakończyć się wyborem wreszcie rzecznika praw obywatelskich?
To daje przede wszystkim szansę, że jeżeli któryś z senatorów Platformy zatnie się w windzie, albo się zatną w windzie grupowo, albo pomylą przyciski do głosowania, to mimo wszystko może odniosą pierwszy spektakularny sukces po kilku latach. A mówiąc bardziej serio, zobaczymy. Myślę, że kandydatura pani senator Lidii Staroń jest kandydaturą, która jest ciekawa, bo z jednej strony to jest osoba związana przed laty z obozem Platformy Obywatelskiej. Odeszła z tego obozu rozczarowana indolencją i też takim imposybilizmem państwa za czasów Platformy Obywatelskiej. Później przez szereg lat walczyła o prawa publiczne i prawa obywatelskie i poszanowanie tych praw obywatelskich wielu osób jako senator, bardzo rozpoznawalna osoba wśród wielu osób pokrzywdzonych przez sądy, przez prokuraturę, przez instytucje publiczne. Pani senator Staroń zawsze występowała w ich obronie i w tym sensie myślę, że jeżeli oczekujemy od rzecznika praw obywatelskich, że nie będzie po pierwsze li tylko teoretykiem i naukowcem, po drugie, że nie będzie takim politycznym rzecznikiem, który interesuje się sprawami przede wszystkim wtedy, kiedy one stają na wokandzie jako problem polityczny, tak jak było to z Adamem Bodnarem. Tylko oczekujemy od Rzecznika Praw Obywatelskich, że będzie potrafił spojrzeć także władzy, także instytucjom publicznym krytycznie na palce, bo dlatego, bo ma tą praktykę pracy z ludźmi, widzi te mankamenty w funkcjonowaniu instytucji publicznych, to Lidia Staroń jest moim zdaniem właśnie takim kandydatem.
A Marcin Wiącek?
Mniej znam, tu przyznam szczerze, kandydaturę pana profesora i bardziej kojarzę ją właśnie z takim teoretycznym podejściem do kwestii prawnych. Myślę, że Rzecznik Praw Obywatelskich raczej po tych doświadczeniach po Adamie Bodnarze powinien być osobą, która jest no trochę tak jak Bartłomiej Wróblewski, żałuję, że jego kandydatura została odrzucona, ale która jest taką, charakteryzuje się mrówczą pracą i jest znany z tego, że jest blisko człowieka.
Panie pośle, bardzo proszę teraz czas dla pana i bardzo dziękuję, że pan był tutaj teraz powściągliwy i nie wchodził słowo panu ministrowi. I liczę na rewanż również ze strony pana ministra.
No przede wszystkim sytuacja dotycząca wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Oczywiście my jako Koalicja Obywatelska wspieramy kandydaturę pana profesora Wiącka, człowieka, który jest utożsamiany z merytorycznym przygotowaniem do tego urzędu. Ale to, co najważniejsze, to też cieszymy się, że też oprócz koalicji PSL-u, Hołowni, Lewicy, także część pokłóconej prawicy jednak widzi to, że pomysły PiS-u dotyczące Rzecznika Praw Obywatelskich to były bardzo złe pomysły, bo PiS cały czas chciał za kandydata mieć osobę, która będzie w pierwszej linii politycznej, czyli osoba, która będzie w pełni uzależniona od decyzji i od zachcianek pana Jarosława Kaczyńskiego, co widzimy, nad czym ubolewam, w jaki sposób zniszczony został Trybunał Konstytucyjny, więc jakby w takim kierunku PiS chciał podążać, ale ja się cieszę, że wreszcie następuje refleksja. Widać, że prawica pęka, widać, że tam nie ma większości, dlatego też jestem przekonany, że jeśli Jarosław Gowin, który podpisał się pod kandydaturą najlepszą, jaka jest w tej chwili możliwa, przede wszystkim kandydaturą apolityczną, mam taką nadzieję, że wreszcie doczekamy się Rzecznika Praw Obywatelskich, a nie tego, co chciał PiS i co chciał Jarosław Kaczyński,
no właśnie,
bo PiS chce podporządkowywać sobie wszystkie niezależne instytucje, czyli prawdziwego Rzecznika Praw Obywatelskich, a nie Rzecznika Praw PiS-u. Także chciałem państwa zwrócić uwagę, że mówienie o zjednoczonej prawicy jest absolutnie mrzonką, bo to Ziobro był przeciwko Funduszowi Odbudowy, a Gowin jest za kandydaturą na Rzecznika Praw Obywatelskich, która została...
Panie pośle, ja bym chciał trochę podbić to, co pan mówi, jeszcze bardziej dramaturgię podkreślić. Niektórzy politolodzy, między innymi profesor Kazimierz Kik, uważa, że to podpisanie się pod kandydaturą profesora Mariana Wiącka stanowi takie nieformalne zerwanie koalicji z większością parlamentarną. Panie ministrze, to są mocne słowa. Część politologów tak to ocenia.
Tego tak nie oceniam, bo akurat rację ma w tym Jarosław Gowin, że umowa koalicyjna nie obejmowała głosowania na Rzecznika Praw Obywatelskich. I w tym sensie, w sensie formalnym ma rację. W sensie politycznym...
Jest jeszcze tak zwany niesmak polityczny.
W sensie politycznym oceniam tą decyzję jako decyzję szkodliwą. Jestem nią zdziwiony. Ale też odpowiedzialność za nią ponosi Jarosław Gowin. Też nie rozdzierałbym w tej sprawie szat. W istocie mamy do czynienia z dwoma kandydaturami, z której jedna to niewątpliwy fachowiec, ale teoretyk prawa. Z drugiej strony mamy do czynienia z parlamentarzystką pięciu kadencji, specjalizującą się w pomocy osobom pokrzywdzonym. No i Jarosław Gowin również i wszyscy inni posłowie i senatorowie muszą zdecydować, która osoba jest lepsza w funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik Praw Obywatelskich to funkcja istotna w warstwie symbolicznej, mogąca właśnie w wielu takich sprawach mobilizować instytucje państwa do działania, zajmować stanowiska, wyrażać opinie, wyrażać naciski, ale nie jest to funkcja, która ma w sobie takie uprawnienia przełamujące decyzje innych instytucji. Mhm. A więc w tym sensie też trzeba pamiętać, no, że Rzecznik Praw Obywatelskich to nie jest instytucja, która może wywrócić działanie innych instytucji do góry
nogami. Mówi pan, panie ministrze, trochę senatorem Janem Filipem Libickim, który w ten sposób argumentował swoje wstrzymanie się od głosu na Bartłomieja Wróblewskiego. Ja trochę z nim polemizowałem w tej kwestii. Czy tak do końca nie jest taki zupełnie bezwolny? Panie pośle, do pana w takim razie jeszcze raz to pytanie, czy ta sytuacja oznacza, że to porozumienie będzie języczkiem uwagi w czasie głosowań i w Sejmie? No i nie wiem, jak tam wygląda sytuacja w Senacie, czy ktoś z porozumienia jest tam senatorem. Przyznam, nie sprawdzałem tego. No wiem, że jest określona liczba posłów porozumienia.
Arytmetyka jest jednoznaczna. Ja mam nadzieję, że po prostu wybierzemy w końcu Rzecznika Praw Obywatelskich.
No właśnie nie jest jednoznaczna, panie pośle, bo to chyba na dwoje babka wróżyła.
No ale też przede wszystkim chodzi o to, że Polacy zasługują na to, aby mieć Rzecznika Praw Obywatelskich. Ja jestem przekonany, że do tego dojdzie, także głosami Gowina i mam też taką nadzieję, że w końcu też ta pokłócona prawica zakończy swoje rządy. Rządy, które są tragiczne z punktu widzenia tego, co się dzieje w naszym pięknym kraju. Przypominam, drożyzna, największa inflacja, największy odsetek zgonów w Unii Europejskiej. To są wskaźniki, które pokazują jednoznacznie, że PiS tak naprawdę walczy i to widać. Ciągła jest walka o stołki, ciągła jest walka w koalicji, ciągła jest próba godzenia Ziobry, Gowina i Kaczyńskiego, a ludzie każdego, no pan się śmieje, pan minister, ja pan ma bardzo dobre samopoczucie.
Przepraszam, nie wytrzymałem, ale jeżeli 6 lat i 6 wygranych wyborów z rzędu i pan mówi, jak tragiczna jest sytuacja, jak nie mamy zaufania społecznego, no to się musiałem
bo jest tragiczna sytuacja, pana tutaj arogancja kiedyś pana doprowadzi do tego, że w końcu będziecie w opozycji osoby odpowiedzialne za to, na przykład w jaki sposób wydało się 100 milionów na bezprawne zorganizowanie wyborów, odpowiedzą prawnie i zakończą swoje kariery w więzieniach. Taki będzie wasz koniec. Mam nadzieję, że szybciej niż później. Co stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli? Że premier polskiego rządu, minister Sasin, złamał prawo. W normalnym państwie prawa te osoby już by dawno nie funkcjonowały, ale niestety, jak pan mówił o gangu, to rzeczywiście takim gangiem jest Prawo i Sprawiedliwość.
Gangu Olsena.
Wy nie przejmujecie się nawet tym,
gangu Olsena, który pan reprezentuje.
Prawo i pan świetnie się w tym wszystkim czuje, ale przyjdzie na was kres i za to wszystko także odpowiecie prawnie, za to, że w państwie naszym po prostu łamane są zasady demokracji, złamane są kwestie dotyczące praworządności, a w tej chwili co się dzieje z Sądem Najwyższym i tym, co próbujecie zrobić wybitnym prawnikom, to wszystko będzie zapamiętane i za to wszystko odpowiecie, także karnie.
Panie ministrze, bardzo proszę.
Najpierw pan poseł musi nauczyć swoich senatorów windy obsługiwać albo głosować, a później może się albo musi doczytać, czy Rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych, ile jest z niego pieniędzy, jakie samorządy dostają z niego pieniądze. Później może się zabierać do różnych poważniejszych tematów.
Proszę, nie wchodzimy.
A ja mam tylko jeden apel, bo pan minister tyle mówi. Szanowni państwo, drodzy słuchacze, 10 miliardów w zeszłym budżecie dla Wielkopolski na rozwój, a w tej chwili PiS okrada Wielkopolskę o 56% mniej.
Ale panu nikt nie wierzy, pan może mówić te swoje historie, fakty, ale pan jest kompletnie niewiarygodny, bo pan nie ma podstawowych informacji. Pan nie wie, czy Poznań dostał jakieś pieniądze, czy
panie
nie
pośle,
dostał.
Pan spotka z panem marszałkiem Woźniakiem i na ten temat porozmawia.
Panie pośle, ale mieliśmy dać szansę dokończyć panu ministrowi, bo...
Nie kłamie, niech pan nie manipuluje. Z nowej perspektywy, jeżeli chodzi o regionalny program operacyjny, 56% mniej dla Wielkopolski.
Panie pośle, to już...
Może pan mówić, jak Katarzyna, tylko panie pośle. Nikt nie wierzy, rozumie pan? Panu nikt nie wierzył, państwo jesteście kompletnie niewiarygodni. Nie macie wiedzy, nie macie zdolności, nie umiecie nic konstruktywnego zrobić, ani zaproponować, ani powiedzieć.
Panie pośle, nie ma sensu mówić jednocześnie, a to był czas dla ministra Szymona Szynkowskiego-Wolsenka na podsumowanie. Dajmy szansę się do końca wypowiedzieć. Panie ministrze, bardzo proszę. Niecała minuta do końca programu. Może jeszcze pan poseł zdąży coś też powiedzieć. Proszę bardzo.
Można oczywiście zalewać antenę tysiącem albo nawet milionem słów. Problem polega na tym, że jeżeli wcześniej nie ma się podstawowej wiedzy, na początku programu to nawet wyszło, ale w przypadku i pana posła Rutnickiego i jego kolegów wychodzi to co chwilę. Jeżeli nie ma się żadnej wiarygodności, bo obiecuje się rzeczy, które po chwili stają się nieaktualne, zapowiada się nowe ruchy polityczne, które po chwili nie mają żadnego znaczenia. Miała być nowa Solidarność, miała być koalicja 276, to wszystko zaktualizowało się nie nawet w kilka lat, tylko w kilka miesięcy, więc jeżeli wiarygodność tego, a wiarygodność jest tym immanentnym, najważniejszym elementem, tym atutem politycznym po stronie polityków. Jeżeli tej wiarygodności brakuje, albo jest ona bliska zeru, to ten 1000 słów wylany na antenę nie pomoże. No i niestety słuchacze, jak sądzę, mogą usłyszeć panowie, wiele, ale uwierzą ja w niewiele.
Panie pośle, 10 sekund, bardzo proszę, bo
mówimy o wiarygodności PiS-u. Pan Morawiecki kiedyś kazał Polakom nagrane w Sowach i Przyjaciołach pracować za miskę ryżu, także też
na to. Panowie, kończymy. Jakub Rutnicki, Szymon Szynkowski, Welsęk, goście debaty 3 gorące. Panowie, kłaniam się nisko, kłaniam się państwu. Spokojnego wieczoru życzę. Do usłyszenia.